Dobry Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że możemy nie tylko przeglądać się, możemy oglądać Ciebie samego, bo Twoje słowo jest nieskazitelne, jest doskonałe. Dziękujemy Ci, że właściwie jakby wchodzimy i w Twój charakter, i w ten przyszły wiek, kiedy czytamy Twoje słowo. Więc prosimy Cię, nastrajaj nasze serca, żebyśmy poznawali prawdę o Tobie, żeby ta prawda była dla nas czymś szczególnym, czymś, co nas podtrzymuje przy życiu, co nas prowadzi każdego dnia, co nas wyzwala. Niech we wszystkim Tobie płynie chwała, Ojcze, przez Pana Jezusa i w Duchu Świętym. Amen. Tak. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 6 rozdział, sobie pomału. Ewangelię Mateusza, 6 rozdział. A ja dzisiaj będę mówił o troszczeniu się. Temat jest taki wypisany tam na zewnątrz. Kiedy to przygotowałem, zawsze myślę o dzieciach. I ja bardzo lubię w ogóle posługiwać się obrazkami i takimi. Dawno tego nie robiłem, więc mówię, zrobię znowu. Tak jak to lubię po swojemu. Jedna z największych strategii wojennych. Jedna z największych strategii wojennych. Na czym by mogła polegać? Jedna z najlepszych strategii wojennych. Patrząc nawet na ten tytuł. Strach. Zastraszyć. W grach się tego nie robi, nie? Tam nie ma co straszyć przeciwnika, że tam. Ale i są takie nawet karciane gry, gdzie możesz udawać i straszyć, że masz większą kartę, że jesteś mocniejszy niż na to wyglądasz. Prawda? Jednym z najlepszych strategii to jest zastraszenie. Co jeśli stanie się najgorsze? Tak? To oczywiście w kartach to nie ma znaczenia, będzie następna runda, tak? Czy w jakichś tam gierkach, które młodzież może grać. Będzie następna runda i się odegram, tak? Ale w życiu tak to nie jest. W życiu tak to nie jest. I w życiu bardzo często dopadają nas takie rzeczy, takie właśnie napięcie rośnie, tak? Strach przychodzi, rośnie napięcie. Co to będzie? Co to będzie? Serce najpierw jest takie rozkołatane, nie wiem, czy obserwujecie to u siebie. Człowiek takie szalone myśli ma, a później wręcz jest odrętwiałe. Wręcz nie wie w ogóle, co robić. Siedzi wszystko mu jedno. Niech się dzieje, co chce. Tak? Jedna z najgorszych rzeczy to jest strach, który nas po prostu obezwładnia. I nie chodzi tylko o jakieś rzeczy, które są widoczne, które są takie namacalne. To, że dzieje się wypadek nagle. To, że jest choroba nagle. I to jest takie stało się. Coś strasznego się stało w tym momencie. Ale są też takie momenty, kiedy jest bardzo przyjemnie. Świeci słonko, jest mi dobrze. I nagle przychodzi ta jedna myśl. A co jeśli? A co jeśli? Tak? My stoimy teraz właśnie, jak Lidia się dzieliła, to takie klasyczne właśnie w związku z Piotrkiem, między innymi, że właśnie wyjeżdża, tak? I szczególnie Lidia, która się bardzo dużo w to wkłada wokół Piotra, tak? No a co jeśli znowu mu tam coś pójdzie z kręgosłupem, albo z tym, albo z tamtym, to jeśli nie będzie mógł spać, a tego jest po prostu cała długa lista, którą mógłbym wymieniać, tak? Co jeśli coś się stanie? Więc nawet nie trzeba samej katastrofy, nie trzeba samego nieszczęścia, wystarczy tylko poczucie braku bezpieczeństwa. Wystarczy czasami tylko poczucie braku bezpieczeństwa, tak? Nie czuję się bezpieczny. Sam wypadek nawet może nie być aż taki straszny, bo czasami jest wypadek i to się dzieje szybko, nagle, ups, złamana ręka, dziwnie to wygląda, jest złamana na drugą stronę, wykrzywiona, tak? I po wypadku to się może zagoić szybko, może się z tego śmiać później, ale strach potrafi trwać i nas po prostu męczyć. Kolejne właśnie takie sformułowanie, które tam w związku z tym sobie ukułem, takie polskie słowo, dobre, nie każde tłumaczenie używa tego sformułowania, zmartwienie czy zamartwianie się. Tak? Gdzieś tam w środku jest jakby rdzeń ze śmiercią związany. Tak? Coś się umartwia we mnie, coś staje się martwe we mnie. Więc zamartwianie się to jest umieranie, to jest długie umieranie jakby na raty, można powiedzieć, bo ciągle przychodzi ta myśl i ja coraz bardziej staję się taki zaskorupiały w sobie, staję się taki obolały, taki wręcz sparaliżowany tym, bo jest to na moje własne życzenie. Tak? Ale dlaczego? Tam już tego nie napisałem niejako. Ale dlaczego? Bo zmartwienie sprawia coś takiego, że ja myślę o przyszłości, w której nie ma Boga. To jest istota wszelkiego zamartwiania się. Myślę o przyszłości, w której nie ma Boga. Tak? Co jeśli... I myślę o tym i nie widzę tam Boga. Nie widzę... Zapominam w ogóle, że Bóg mógłby mi pomóc. Zapominam o tym, że pomagał mi wcześniej. Zapominam, że On jest, że jaką ma siłę, jak jest potężny i cudowny, jak jest dobry. Zapominam bardzo łatwo, szybko. Zobaczmy następny. Mam takie dwa porównania tutaj. Rolnik i Pinokio. Rolnik i Pinokio. Rolnik kiedy może, że tak powiem, zawalić? Jeżeli chodzi o strach właśnie. Może się obawiać, powiedzmy, ach, taki idzie ciężki rok, nie wiadomo, co z tego wyjdzie, a właściwie to połowa z tego ziarna to nie wzejdzie, a nie wiadomo, co się stanie, może ceny spadną na rynku, co to w ogóle warto siać? Może postawić sobie pytanie, co jeśli i nic nie zrobi, tak? Zostanie po prostu w łóżku siedzieć, nic nie zasieje. Może też być jeszcze inna wersja z rolnikiem. Powiedzmy, że zasieje, powiedzmy, tak? Zasieje i ziarno dokonuje swojej roboty, ma swoją moc. Ale on może przez całą tą zimę, ewentualnie, jeżeli tak to weźmiemy sobie tylko obrazowo, tak? Siedzieć i martwić się. A co jeśli nie wzejdzie? A co jeśli będzie za sucho, za mokro, za jakoś tam? Co jeśli? Co jeśli? To co jeśli może nas po prostu dobić i ograbić ze wszelkiej radości życia? Może nas ograbić z wszelkiej siły. Co jeśli? Może nie spać po nocach, może się zamartwiać z tego powodu. Co to się jeszcze może wydarzyć? Pytanie trzeba sobie zadać wtedy, czy ten, który jest dawcą życia, czy ten, który jest dawcą życia, i zaraz do tego wrócimy, zaraz do tego pójdziemy w tym Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, czy on nie jest w stanie zadbać? Odpowiedź jest oczywista. On jest w stanie zadbać. On dba nawet o rzeczy, które pozornie wydawałyby się nieważne, nieistotne, tak? Z punktu widzenia wieczności. Ale on ma o nie staranie. Jeszcze nie wróćmy. Jeszcze nie skończyłem z Pinokio. A Pinokio to co? Pinokio i to drzewko są ze sobą związane. Pinokio miał troszeczkę inną, miał tą dukaty. Pamiętamy tą historię z Pinokiem? Tak? Jak chciał sobie ulżyć w życiu, tak? I chciał oczywiście pomóc swojemu tacie, Geppetto i tak dalej. Najpierw sobie oczywiście. I myślał, że jak zasadzi pieniążki, tak? Posadzi je do ziemi, to jutro wyrośnie drzewko. I z pieniążkami. No proste, skoro coś się sadzi do ziemi, to wschodzi, to może tak będzie z tymi dukatami, które tam jakieś otrzymał od kogoś. Czy miał właściwie swoje? Nie, to miał swoje, a ktoś go namówił na to, że... Tak, no, dziękuję bardzo za pomoc. Przypominam się dopiero szczegóły tego wszystkiego tam. Ale istota jest taka, prawda, że no głupiutki był, co tu dużo mówić, prawda? To jest głupiutkie nastawienie, że to szybko wyrośnie, że da się obejść te wszystkie procesy czekania, procesy nawet czasami troski jakiejś tam. Da się to obejść po prostu i mieć szybkie rezultaty tego i też na drugi dzień to miało wyrosnąć, tak? I mam takie rozróżnienie tutaj właśnie, że na czym polega pobożność? Że pobożność to jest szukanie bezpieczeństwa w rzeczach, szukanie bezpieczeństwa w sobie samym, szukanie bezpieczeństwa w swojej zaradności. Rzeczy to są jakieś tam pieniądze właśnie, to jest jedzenie, to jest ubranie, tego typu rzeczy. Zaraz o tym powiemy tutaj w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale. Na czym będzie polegała pobożność? No pobożność to jest to, że ja ufam mojemu królowi, ufam mojemu Panu, ufam mojemu Bogu. Dbam o Jego sprawy i tak to właśnie tu się będzie kończyło. Mając to tu raz przed sobą, spójrzmy do Ewangelii Mateusza, 6 rozdział. To jest bardzo ważne. To, co robimy na nabożeństwach, to my uczymy się czytać Biblii. To jest podstawa. To my nie słuchamy tylko fajnych opowiastek, żeby dobrze się poczuć, żeby się dobrze pośmiać. Tak jest z kabaretem. Tak? W kabarecie tak jest. Oglądamy, ale zabawne. To było naprawdę świetne. Potrafimy powtórzyć niektóre frazy nawet, nie? Bo były takie celne, takie trafne. Ale to nic nie zmienia w życiu. Kiedy przyglądamy się Słowu, ja to uparcie powtarzam też młodzieży, że nie wystarczy mieć na komórce. Ja lubię komórkę, używam na komórce, ale musisz znać topografię swojej Biblii, że to jest tylko możliwe mieć ołówek albo coś zapisywać, co jest ważne. Jak mam to odczytać? Jak mam czytać te fragmenty? Więc 6 rozdział od 19 wiersza Zwróćmy uwagę na ten fragment. To jest oczywiście częścią całości, częścią kazania na górze od 5 rozdziału, to się zaczyna. I już pierwsza rzecz na wstępie, którą chyba dosyć często powtarzam, ale jest to ważne, ponieważ sporo religii opiera się właśnie na czymś takim, że wystarczy przestrzegać tego, wziąć to sobie jako takie przykazanie, tak? Te rozdziały 5, 6, 7, bierzesz to jako przykazanie, jeżeli to wypełniasz, to będziesz zbawiony. Czytają to, jak dostać się do nieba. Te rozdziały, 5, 6, 7, kazanie na górze, nie mówią o tym, jak dostać się do nieba. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz, którą zawsze mówię na wstępie tego fragmentu. Tak wiele religii funkcjonuje. I nas to również często dotyczy, nie tylko jakichś tam innych religii, nas protestantów, do nas też to się wkrada. Jak tylko zrobisz to i to, to się dostaniesz do nieba. Tak to nie działa. Tak to, kochani, nie działa. Ale oczywiście jest to jakby no Boże prawo, któremu się przyglądamy z perspektywy Pana Jezusa, tak jak było ogłoszone na górze Syna, jak było ogłoszone prawo, zakon, jaki jest Bóg, Jego charakter. Tak? Tak samo tutaj Pan Jezus ogłasza nam, jaki jest Jego charakter, jaki jest charakter Jego Królestwa, jaki jest charakter tych wszystkich, które tam się dostają, tak? Dzięki Niemu. Więc to jest coś, co On z nami robi i to jest dla nas ostrzeżeniem. Jeżeli jest jakiekolwiek przykazanie, to jest przykazanie dla wierzących ludzi i dla nas. I to jest coś, co możemy i powinniśmy wziąć sobie do serca. Tak? Więc od 19 wiersza możemy zaznaczyć sobie takie coś do końca. To jest jakby taki dział pod tytułem albo-albo. Albo-albo. Można sobie napisać z boku, tam gdzie jest napisane prawdziwy skarb, ja sobie u góry napisałem albo-albo. Zwróćcie uwagę, że kiedy mówi o skarbie, nie mówi o, nie precyzuje jakby czym jest ten skarb, tylko mówi gdzie jest ten skarb. I tym samym jakby wyznacza kierunek, w którym ma zmierzać co? Kto? Co mówi tam słowo? Pomóżcie mi. W którym ma zmierzać co? Trzeba spojrzeć do Biblii. Wiersz 21. W którym ma spojrzeć... Ja nie powiem. 21 wiersz. Oczywiście, że tak, tak. W którym ma zmierzać moje serce. Tak? W którym ma zmierzać moje serce. To jest bardzo ważne. Tak? Oczywiście jest mowa o jakości, że jest taki i taki skarb. Tak? Jest tu mowa o tym, ale główna kwestia jest kierunek. Gdzie? W jakim kierunku ma iść całe moje życie? Gdzie jest mój skarb? Pamiętacie, ja to ciągle mówię przy dzieciach, my tak nieopatrznie czasem wyjdą mój skarbeńku. To jest bardzo niebezpieczne sformułowanie, to może za bardzo stać się prawdziwe. Patrz, gdzie jest twój skarb. I teraz 22 wiersz i 23, który bardzo łatwo, szybko pomijamy, bo nie bardzo wiemy, o co nam chodzi, tak? Gdzie jest mowa, światłem ciało jest oko. Światło, ciała, oko. O co tu w ogóle chodzi? Przejdźmy do następnych wierszy. Nie, pomału, spokojnie. To jest bardzo ważne. Albo-albo jest głównym tematem tego całego fragmentu. Więc tu jest mowa o wyraźnym widzeniu. Żałuję, że później jeszcze ja lubię obrazy. Miałem tu wtrącić taki obraz kogoś, kto, pamiętam taką postać, gdzie oczy były tak rozbieżne jak u kameleona. Jedno oko patrzyło tu, drugie oko patrzyło tu. Mowa jest tutaj właśnie o kimś takim, który ma totalnie rozbieżny wzrok. W dwie strony. To tu patrzy i to tu patrzy. To jest związane z tym wcześniejszym. Gdzie zmierza twoje serce? Na co jest ukierunkowane twoje serce? I to jest bardzo ważne, bo tak jak patrzysz, i tam można przetłumaczyć to słowo, jeśli wtedy w 22 wierszu, jeśli twoje oko jest zdrowe, dosłownie użyte jest sformułowanie pojedyncze. Pojedyncze. Tak? Czyli nierozbieżne. I to z kontekstu nawet można łatwo zobaczyć. Tak? Zdrowe oko to takie, które nie jest rozbiegane. Zdrowe oko jest skoncentrowane na tym, co jest właściwe. Na tym, co jest właściwe. Bo to chore oko w 23 wierszu to inaczej dosłownie jest złe oko. Jeżeli dopiszecie sobie tam na przykład chciwe, to bardzo dużo tłumaczy i to będzie bardzo spójne z tym, co będzie dalej w tym od 24 wiersza, o tym, o czym chcę mówić w tym momencie. Tak? To jeżeli to oko jest złe, jeżeli to oko jest chore, jest chciwe, Ono niby patrzy, tak, tak, tu Pan Bóg, ale tak naprawdę serce gdzieś idzie w drugą stronę. Jego oko jest skierowane na coś innego. Rozbieżny wzrok. Rozbieżny wzrok. I teraz zobaczcie 24. Przez cały czas jesteśmy w temacie albo, albo. Albo, albo. Nikt nie może dwom panom służyć. Czyli albo, albo. Albo jednego będzie nienawidzić, a drugiego miłować, albo jednego się będzie trzymać, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Czy to jest wyraźne teraz? Takie to było proste. Prawda? Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Twój umysł, twoje serce, twój wzrok nie może być rozbieżny. Nie może iść w dwie strony. Tam, gdzie będzie twój skarb, tam będzie twoje serce. I w związku z tym jest bardzo ważna, prosta taka życiowa kwestia. To, o czym tu mówimy? Troska, zmartwienie. Troska, zmartwienie. Zwyczajna ludzka troska. To, co mówimy właśnie, troska, przechodzi bardzo łatwo w zmartwienie. Kiedy dodam sobie to właśnie, a co jeśli, zaczyna się zmartwienie, czyli zamartwianie. Umartwiam swoją duszę, ale w tym złym znaczeniu. Ona przestaje być wrażliwa na to, że jest Pan. Że On jest mocny, jest potężny, że ma wszystko pod swoją kontrolą. I dlatego mówi 25 wiersz, nie troskajcie się o życie swoje. Tak? To jest takie moje niezbyt dobre tłumaczenie nasze tutaj w Brytyjkach, troskać się, bo jak to nie troskać się? Ileż to razy ktoś niestety w głupi sposób to zinterpretował, ach, tam nie ma co dbać o to. I to szczególnie, kiedy nie chciało się nikomu pracować, komuś, to ja pamiętam takiego pewnego, żona mówiła, słuchaj, musimy pojechać na zakupy, musimy kupić, goście będą. Ach, tam nie troskajcie się o nic. Nie ma się o co w ogóle przejmować. Jak będzie, tak będzie. No moment, później ona musi zrobić ten obiad, czy przygotować coś na gości, tak? On mówi, nie ma się co w ogóle przejmować życiem, tak? Nie troskajcie się, przecież napisane jest. To jest głupiutka interpretacja. Chodzi o to, żeby nie dać się zamartwiać. Nie zamartwiać się tym, co będzie. Tym, co będzie w przyszłości. I daje oczywiście przykład, mówi, spójrzcie na ptaki niebieskie i później mówi, spójrzcie na lilię. Za każdym razem mówi o tym, żeby no one się nie troszczą, a Bóg jednak dba. To, co powiedziałem wcześniej, ta pobożność polega na tym, że ja dbam o sprawy króla, a król dba o moje sprawy. I to wychodzi bardzo wyraźnie w wierszu 33, prawda? Wiersz 33, ale... Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Szukam praw Bożej woli i szukam Jego sprawiedliwości, tego, co jest prawe w Jego oczach, a wtedy On dba, jak można powiedzieć, o moje sprawy. Jakie jest przeciwieństwo tego wszystkiego? 32 wiersz, zobaczcie, bo tego wszystkiego poganie szukają. To jest cecha, to leży u podstaw pogaństwa. To jest coś, czego Bóg nienawidzi. Tak? On chce w nas wyrobić nie doskonałe zdrowie, doskonałe powodzenie. On chce nas wyrobić doskonałe zaufanie Jemu. Tak? Jest różnica? Bóg nie chce wyrobić w nas tylko to, że ja Ci wszystko dam. Będziesz wszystko miał. Będziesz miał zdrowie, będziesz miał pieniądze. Wszyscy się nawrócą w Twoim domu. Wszystko będziesz miał. Nic nie będzie, żadnych problemów. Nie. Bóg chce wyrobić w Tobie doskonałe zaufanie. Doskonałe zaufanie Jemu, że On o to wszystko się zatroszczy. No i teraz przejdźmy dalej do następnego fragmentu. Spójrzmy. Pytanie takie, które tu zadaję, czy apostoł Paweł potępia troskę? Czy apostoł Paweł potępia właśnie to zamartwianie się? No, to jest to samo słowo tutaj, dlatego ciężko nam to rozróżnić. W języku polskim o wiele łatwiej, tak? No, troska to coś pozytywnego. Zamartwianie się to nie bardzo, prawda? To już to wiemy. Teraz już jesteśmy mądrzy pod tym względem. Ale tu mówi tak, w liście do Filipian dwa razy używa tego samego sformułowania. Może właściwie mógłbym to zrobić w odwrotnej kolejności, a właśnie jest jedno i drugie. No to zacznijmy od tego dolnego. Właśnie Filipian 4:6 mówi tak, nie troszcie się o nic, albo inne tłumaczenie mówi, nie troskajcie się zbytnio. Nie troskajcie się zbytnio o nic. Gdybyśmy sobie to przetłumaczyli według tego, co powiedzieliśmy, nie zamartwiajcie się, tak, o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. Przedkładajcie to Bogu, wasze pragnienia, wasze potrzeby, o wszystkim mówcie Bogu. Więc z jednej strony możemy powiedzieć, apostoł Paweł zaleca, żeby się nie zamartwiać. Ale z drugiej strony właśnie mówi o kim? O Tymoteuszu. O Tymoteuszu, ten pierwszy fragment. W drugim rozdziale, w 20 wierszu mówi: nie mam nikogo tak innego, nie mam nikogo takiego, moje tłumaczenie takie ciekawe znalazł, mówi, nie mam bowiem nikogo o równych jemu myślach. Nie mam nikogo o równych jemu myślach, tak? To było jego myśl, to była jego troska, to było dążenie w jego sercu, tak? Który by się tak szczerze troszczył o wasze sprawy. Przecież mógł Tymoteuszu. Nie ma się o co troszczyć. Nie ma się o co zamartwiać. Nie ma się czym martwić. To jest to samo słowo. To jest to samo słowo. Tak? Więc to musimy po prostu kontekstowo uważać na to, co to oznacza. My mamy się troszczyć, ale o sprawy króla. Jak zadbasz o jego sprawy, to i on zadba o twoje sprawy. Idźmy teraz do takich, powiedzmy, bożych gigantów, bożych bohaterów. Oni mnie często i inspirowali, i często mnie jakby denerwowali. Boży bohaterowie często mnie denerwowali. Dlaczego? W jakim sensie? W takim sensie, że patrzyłem na nich i mówię, no nie, no Panie Boże, no ja nie dam rady, ja nigdy nie dam rady. Tak jak oni byli, tak nawet jest powiedziane, że Eliasz był taki jak my. No na pewno nie taki jak ja. Na pewno nie taki jak ja. Miałem z tym problem, ale oni również zadawali, i to znalazłem tylko trzy fragmenty, takie, którym wprost jest powiedziane, takie sytuacje są z tym, a co jeśli? A co jeśli? Ale tak naprawdę, jak się zastanowić, to tych sytuacji nie wprost powiedzianych tak jak tutaj, tylko było mnóstwo. Mnóstwo. Oni też zadawali pytanie, co jeśli? Zacznijmy od Mojżesza. Lubię obrazki, więc widać dobrze, bo ja już stąd nic nie widzę. Pamiętamy tę sytuację? Co to było za jeśli? Kiedy Mojżesz ma być posłany do swojego ludu, tak? On jest w momencie takim, że jest na pustyni, on uciekł z Pałacu Królewskiego, tam już założył rodzinę, ma żonę, ma dzieci, ma teścia, tak? Ważny ten teść był w jego życiu. I w pewnym momencie objawia mu się Pan Bóg w krzaku gorejącym, wysyła go z powrotem. Już teraz jest Mojżesz gotowy, bo wcześniej Mojżesz zgrywał bohatera, teraz już absolutnie nie chce zgrywać bohatera, ale Pan Bóg uznał, że on jest gotowy i Pan Bóg go sobie wybrał, że chce go posłać. I to jest jego to słynne pytanie, a co jeśli oni mnie nie zechcą wysłuchać? To oczywiście mówi o swoim ludzie, ale tak samo to mogło dotyczyć Faraona. Co jeśli Faraon mnie nie usłucha? Tutaj jest odpowiedź bardzo prosta. Pan Bóg mówi, na pewno ci nie wysłucha. Zatwardziłem jego serce. Ja zatwardziłem jego serce. Więc, ale i tak ma iść. Ma iść. Bez względu na wszystko, cokolwiek by się działo, on ma iść, ma to powiedzieć. To samo dotyczy nas. My też w życiu mamy swoją misję i często właśnie zadajemy sobie pytanie, ale co jak on nic nie zrozumie? Co jak on, nie potrafi się z nim dogadać za bardzo? Co jeśli? Nieważne. Ty masz iść i powiedzieć, co Bóg chce i co Bóg mówi. Tak? I to tylko tak to ułóż. Pomyśl o dziecku, pomyśl o współmałżonku. Masz iść i powiedzieć. Masz iść i powiedzieć, po prostu. I Bóg już zadba o całą resztę, co wcale nie znaczy, że wszyscy się nawrócą. Bo jak pamiętamy, Faraon, jak już wspomniałem, jego serce sam Pan Bóg zatwardził. Inna sytuacja w życiu Abrahama. W życiu Abrahama, tylko co to za scena jest znowu? Co to za sytuacja? Kto mówi z Abrahamem? Kto mówi? Pomóżcie. Sługa, dokładnie. Sługa Abrahama. W jakiej sytuacji? Kto ma pójść? Gdzie? Co? A oczywiście. Abraham szuka żony dla swojego syna. Jest już po 22 rozdziale, tak, że tak powiem, w skrócie. 22 rozdział to jest ten najbardziej dramatyczny, kiedy ma być złożony w ofierze ma być Izaak złożony w ofierze, a jednak Abraham jakby no, przetrwał tamtą próbę, to wszystko, wytrwał tą próbę i teraz jest wysłany, ma być, już wie, że będzie miał potomka, teraz wysyła swojego sługę po to, żeby przyprowadził żonę dla swojego syna. No i właśnie ten sługa mówi, a co jeśli ona nie zechce przyjść ze mną? I to już jest, jak powiedziałem, to sługa, ale tak samo Abraham wcześniej też doświadczył tych wielu, wielu sytuacji, w których mówi, no co mi po moim bogactwie, co po moim tytule, jestem wielkim księciem, dowodzę 300 ludźmi przynajmniej, których mogę wziąć do miecz, mogą wziąć miecz w rękę, mogą iść i walczyć, tak? To był potężny człowiek. Co z tego, jak nie mam potomka? Ten otrzymał potomka. Później ma tego potomka złożyć w ofierze. Więc co chwilę mogło się pojawiać, a co jeśli, a co jeśli, a co jeśli. Ale Bóg go uczy przez cały czas posłuszeństwa, uczy go przez cały czas zaufania, tego pełnego, absolutnego zaufania Jemu. I wreszcie, kiedy przychodzi ten moment wysłania sługi, spokojnie, spokojnie, tylko ty nie prowadź tam mojego syna. On przyprowadzisz. Bóg zadbał o wszystko. Bóg naprawdę ma wszystko pod swoją kontrolą. Czy my czasami nie zadajemy pytań odnośnie chociażby właśnie swoich tak samo dzieci? A co jeśli nie znajdzie miłości swojego życia? A co jeśli będzie miał złamane serce? A co jeśli się stanie coś nie tak? Można mnożyć? Można mnożyć mnóstwo takich rzeczy. Można. Co jest w przyszłości moich dzieci? To Pan Bóg tylko wie. Jedyną rzecz, jaką mogę zrobić... A, dziękuję bardzo. Jedyną rzecz, jaką mogę zrobić, to zaufać Jemu. Bardzo dziękuję. Oj. Co jeśli nie wyzdrowieje? Tak? Spokojnie. Bóg się o wszystko zatroszczy. Kolejny, ostatni, trzeci moment, to są bracia Józefa. Dramatyczny moment. Który to jest moment? Znowu, dla przypomnienia. To już jest śmierć ich ojca Jakuba i oni się obawiają, tak? Doświadczyli przebaczenia ze strony Józefa. Jego właśnie bracia go sprzedali w niewolę. To, co przeżył, to przeżył. To są te słynne, niesamowite słowa. Wy zamierzaliście zło, ale Pan Bóg obrócił to ku dobremu. Tak? To jest niesamowite. On okazuje mu łaskę w każdym razie. I sobie tak żyją, ale widać pod koniec ich życia, komu oni ufali. Oni nie potrafili zaufać łasce. Nie potrafili zaufać łasce, którą okazał im Józef. Myślą sobie tak, no teraz odejdzie nasz tata Jakub i on teraz wymierzy nam sprawiedliwość. Nadarzy się moment, on teraz to wykorzysta i zrobi nam krzywdę. To jest chyba najtragiczniejszy moment w życiu w ogóle chrześcijan, którzy wątpią w to, że jeżeli nawalili, że Bóg im naprawdę do końca przebaczył. Że Bóg jeszcze coś trzyma w zanadrzu, żeby ich załatwić, jak to się mówi kolokwialnie. Na koniec. Mały taki, odejdźmy na bok chwileczkę. To jest, ten temat mnie tak podnieca. Tam mnie tak podnieca. To jest tak niesamowite dla mnie. Boża łaska. Śpiewaliśmy dzisiaj, jedna z pieśni mówiła, że dzięki łasce stanę przed Twoim tronem. I to łatwo się wypowiada. Piękne słowo do pieśni pasuje. Ale pomyślcie o takiej sytuacji. W 11 rozdziale, nie pamiętam, około 20 wiersza, w 11 rozdziale Dziejów Apostolskich jest taka sytuacja, gdzie Barnaba idzie do Antiochii, żeby zobaczyć, co tam się w ogóle dzieje. Żydzi to Żydzi, tak? Nawracają się codziennie, a tam gdzieś poganie? Wysyłają Barnabę. Barnaba idzie zobaczyć tam i bardzo się czymś ucieszył. Czym? Chłopaki, pamiętaj, bo to przerabialiśmy. Co to było? Czym się ucieszył? Może się domyśleć, bo o tym przez cały czas mówię. No łaską, oczywiście, że łaską. Ale teraz powiedzcie mi. Wraca i opowiada o tym apostołom w Jerozolimie. Co on im opowiada? Zrobił im zdjęcie. Proszę bardzo, to jest kościół. Zobaczyłem tam łaskę. Zobaczyłem łaskę. Zdjęcie to jest, proszę, pokazuję. Zdjęcie. Żartuję oczywiście. Co tak naprawdę powinno tam się znaleźć w jego opisie? Zobaczył łaskę i bardzo się ucieszył. Ktoś już znalazł może ten werset? 11 rozdział, jeżeli dobrze pamiętam, Dzieje Apostolskie, coś koło 20 wiersza to było. Zobaczył łaskę i to go bardzo ucieszyło. Co on tam zobaczył? Chyba nie pamiętam, ale jest tam, ucieszył się, wielce się rozradował, tak?
O, tak.
Świetnie, tak jest, tak jest, tak jest. Bardzo, bardzo dziękuję za znalezienie. To który to wiersz jest właśnie? 23, 11, 23, zgadza się. Ja tak właśnie topograficznie pamiętam, nie pamiętałem szczegółu. Tak. Przybył, ujrzał łaskę Bożą, uradował się, zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Dokładnie. To jest niesamowite. Czyli tak, wyobraź sobie, ktoś przychodzi do twojego domu, tak? Taki wysłaniec apostołów, wysłaniec Pana Jezusa. Zobaczył tam, co zobaczył? Co zobaczył? Że może powiedzieć innym, zobaczyłem łaskę. Jak się ucieszyłem. Zobaczyłem w tym domu, w życiu tego człowieka, zobaczyłem w tym małżeństwie, w tej rodzinie, zobaczyłem łaskę. Niesamowite. Jaka radość. Jaki entuzjazm. Łaskę zobaczył. Na czym to ma polegać? Że wypełniali przepisy zakonu? Że porządek nabożeństwa był taki fajny?
Zobaczył miłość Boga.
Myślę, że to właśnie, tak.
Dobre zmiany.
Widział, że łaska dotknęła ich, że zostali przemienieni w ich słowach, w ich reakcjach, w ich myśleniu o sobie, o swoim życiu, o wszystkim. O wszystkim. To była całkowita zależność od Pana. I to jest radość z powodu tej zależności. My się cieszymy dzisiaj, kiedy jesteśmy niezależni. Bo mam swoje pieniądze, mam swoją siłę, mam swój rozum. Cieszymy się, kiedy jesteśmy niezależni. Nie jest tak? Łaska to jest całkowita zależność od Pana. Pan jest. Pan jest. On o wszystko zadba. On o wszystko się zatroszczy. To jest coś niesamowitego i to było cechą charakterystyczną tych właśnie bohaterów biblijnych. To nie była siła z nich, to było coś, co Bóg ich nauczył. I to nie było tylko w życiu tych trzech, które tu wymieniłem, tego było mnóstwo, czy to Dawid, czy to pamiętamy nawet Eliasz i no mnóstwo, kogokolwiek bym wymienił, każdy z nich przechodził taki kryzys. Wręcz do tego momentu, jeżeli mogę zobaczyć następny, czy poznajemy to urządzenie? No, wiecie, jak pokazuję w młodych zborach, to nie wiedzą. Ale wy to już, jak się uśmiechacie, taki sentyment. Chodzi o tą wyżymaczkę. Nie ma bohatera biblijnego, który by nie przeszedł przez wyżymaczkę. Nie ma bohatera biblijnego, który by nie przeszedł takiego momentu totalnego wycisku, że nic z niego nie zostaje, że jest tylko łaska, że jest tylko łaska. Że jestem zupełnie wyzuty z siebie. To jest coś, co Bóg mówi do apostoła Pawła, który przecież chce dobrze. Panie, przywróć mi moją zdolność fizyczną w moim ciele, bo coś jest nie tak, że mógłbym być bardziej skuteczny. Tak? Żeby się zbory o mnie modliły. Ja się modlę. Pościmy, żebym był bardziej skuteczny. A Bóg mówi, wystarczy ci. Dosyć masz, jeżeli masz moją łaskę. Bo w słabości okazuje się moja siła. O to chodzi. O to chodzi. Więc to, co jeśli będzie prześladowało ciebie, prześladowało wielkich bohaterów, mniejszych i większych, w większych i mniejszych sprawach, bez względu od statusu, to każdego w jakiś sposób prześladuje. Czy moje dziecko wyzdrowieje? Co jeśli ja umrę przed moim współmałżonkiem? Co jeśli moje dzieci nie staną się samodzielne? Co jeśli wszyscy mnie opuszczą, czy jakiś współmałżonek mnie opuści, zostanę sam w jakiś sposób? Co jeśli zaszczepię dzieci, albo co jeśli nie zaszczepię dzieci? Ostatni temat taki, którym wielu ludzi w Polsce żyje, tak? Co jeśli? Niewygodna prawda jest taka, i to jest bardzo ważne zdanie teraz, niewygodna prawda jest taka, że to wszystko może się stać. To wszystko może się stać. Możesz stracić zdrowie, Nieodwracalnie możesz stracić życie, nieodwracalnie. Mogą się od ciebie odwrócić ludzie. Nieodwracalnie. To naprawdę się może stać. To naprawdę może się stać. I to bez względu na swój status. Bez względu na to, czy jesteś wierzący, czy niewierzący, to wszystko może się stać. Czy jesteś mocno wierzący, czy słabo wierzący, to wszystko może się stać. Ten psalm 103 dzisiaj, aż go musiałem szybko sprawdzić, bo tam jest takie sformułowanie, leczy wszystkie choroby nasze. Tak? Panie, no czyż ja nie zaufałem Tobie, czyż ja nie mam statusu Twojego dziecka? Wszystkie moje choroby powinny być uzdrowione. Tylko jedno z tłumaczeń, tak ciekawie uwzględniając kontekst, mówi, ciągle leczy choroby nasze. Jedno z tłumaczeń tylko badawało, ciągle leczy. To wprowadza dużą zmianę. Ponieważ to nie oznacza, że Bóg w ogóle nie daje mi chorób. Tak? Cokolwiek miał przyjść, mnie w ogóle choroby nie dotyczą. Mnie w ogóle wypadki nie dotyczą. Mnie w ogóle nieszczęścia, katastrofy. Nie, to w ogóle mnie nie dotyczy. Jestem Bożym wybrańcem. Nie ma takiej opcji. Nie ma czegoś takiego. Oczywiście ja umrę wtedy, kiedy mam umrzeć. Bóg to wie. To jest, on to ma jakby zapisane. Kiedy, jak, to jest wszystko w Bożym ręku. Ale muszę być świadomy tego, że polegam całkowicie na Jego łasce. Nie na sobie, nie na swojej zaradności. To nie jest, moje życie nie polega wyłącznie na tym, że się czasami dzielimy przepisami. Słusznie, tak? To jest zdrowe i tamto zdrowe. Rozmawiamy sobie o tym w jedzeniu, w postępowaniu, sensowne zachowania na drodze, z bliźnimi, tak? Jak się zachować. To jest bardzo wszystko słuszne. Ale nie ma recepty w tym wszystkim na... Jak to będziesz robił, to będziesz błogosławiony, tak? I ciebie nic już nie dotknie. To wszystko może nas dotknąć. I im bardziej jestem starszy, to widzę, jak wiele marzeń umiera i musi umrzeć. I to jest bolesne, ale z drugiej strony mówię, a dobrze. Bo ja wolę mieć więcej łaski Bożej w swoim życiu. To mówi Johnny Erickson. Mówi, wolę być na wózku i znać Pana, niż miałam być zdrowa i nigdy go nie znać. Wolę być na wózku inwalidzkim i znać Pana, niż mieć zdrowe nogi czy zdrowy kręgosłup i nigdy go nie poznać. A więc czy jesteś optymistą czy pesymistą, to nie ma żadnego znaczenia. Wierzący czy niewierzący, to wszystkich dotyka. I te słowa Hioba czasami tak gdzieś przychodzą. To, czego się obawiałem, to spadło na mnie. To, czego się obawiałem, to spadło na mnie. Tak bywa, tak rzeczywiście bywa. Ale nie bądźmy tacy jak żona Hioba. Mówi, no tak, teraz przeklnij Pana i w ogóle i umrzyj. Przeklnij Pana, przeklnij Boga i umrzyj. Nie idźmy w tą stronę. Zostańmy razem z Hiobem. Przejdźmy to, co mamy przejść, a Boża łaska okaże się cudowniejsza niż wszystko inne, czego moglibyśmy doświadczyć, choćby najcudowniejszych, wspaniałych rzeczy. Marzenia, niektóre marzenia muszą rzeczywiście umrzeć. Czy Bóg spełnia marzenia? Oczywiście, że spełnia. Ale mówię, wiele marzeń po prostu musi umrzeć. Co mogę w związku z tym robić? To, co my robimy w czasie nabożeństw właśnie, to wszystko związane ze Słowem. Dlatego, że Słowo jest żywe, Słowo jest doskonałe, Słowo jest nieomylne. To w tym Słowie widzimy naszego Pana, jaki On jest. I to jest bardzo ważne, jak ja czytam to Słowo. Jak czytam to Słowo? No muszę sobie zadawać pytania. Jedna z najprostszych rzeczy. Muszę zadawać pytania. A problem polega na tym, że nie zadaję sobie pytań, dlatego, że nie mam trudnych rzeczy w swoim życiu. Kiedy zadaję pytania? Kiedy przechodzisz trudne momenty? Boże, dlaczego? Ale Boże, jak to? Ale Boże, jak długo? I tak dalej, i tak dalej. Zadaję pytania dopiero wtedy, kiedy przechodzę trudne chwile i wtedy szukaj w Słowie. Ale w Słowie nie ma magicznych formułek. To Słowo jest odpowiedzią. Bo w Słowie zobaczysz Pana, zobaczysz Boga. Słowo nie jest tylko jakimś środkiem do czegoś, tak jak Jezus nie jest tylko środkiem do czegoś, do jakiegoś uzdrowienia, do bogactwa, do powodzenia i tak dalej. To nie jest środek tylko do czegoś. On jest celem. On jest spełnieniem. I w Słowie, oczywiście nie w samej literze tylko w Słowie, które we mnie będzie robiło swoje zadanie. No więc co? Jeżeli moje zdrowie będzie się pogarszało, i tu mogę dodać sobie jedną ważną rzecz, i to waga tego pytania zmieni się drastycznie. Co jeśli moje zdrowie będzie się pogarszało? Czy Bóg wystarczy? Tutaj do tego pytania, tylko to, czy Bóg wystarczy? To już bardzo dużo zmieni wagę tego pytania. Jest to samo pytanie, co było na początku. Co jeśli moje zdrowie będzie się pogarszało? Ale dodaj do tego, czy Bóg wystarczy? Do każdego takiego pytania. Tak? Co jeśli nie będę mógł pomagać dalej swoim dzieciom? Czy Bóg wystarczy? Co jeśli pozostanę sam? Czy Bóg wystarczy? Co jeśli moja służba nie będzie nikomu potrzebna? Czy Bóg wystarczy? Co się zmienia, kiedy dodaję tą drugą część? Czy Bóg wystarczy? Jeżeli mój mąż się nigdy nie nawróci, jeżeli moje dziecko nigdy nie będzie uzdrowione, czy Bóg wystarczy? Czy Bóg wystarczy? Musisz sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ja mogę oczywiście to zrobić, ja to powiem, ale ty musisz sam sobie odpowiedzieć, czy Bóg wystarczy? Bo to pytanie już sugeruje odpowiedź. Bardzo poważną odpowiedź, że Bóg musi wystarczyć. Oczywiście, tak jak ateistom łatwo jest czasami mówić o tym, że Boga nie ma, w ogóle można się ze wszystkiego śmiać, do pewnego momentu. Do pewnego momentu. Bardzo podobnie jest z chrześcijanami. Bardzo podobnie. Te różne memy takie chrześcijańskie są. Nie bój się niczego. Takie różne sformułowania, które gdzieś tam w internecie się pojawiają, które nas mają pocieszyć. Tak? I niektóre są trafne, niektóre są bardzo fajne, bardzo lubię memy różnego rodzaju, ale wiele z tych rzeczy działa do momentu. Ja to zawsze nazywam, to są zaklinacze rzeczywistości. Mamy takie często sformułowania biblijne nawet, chrześcijańskie, które mają zaklinać rzeczywistość. Jak to wypowiem, tak, to rzeczywistość się zmienia. To tak nie działa. To tak nie działa. To, że człowiek powie, to, że ateista powie, że Boga nie ma, to nie znaczy, że Bóg nagle znika. Tak? To, że ja powiem jako chrześcijanin, jakieś tam chrześcijańskie czary-mary, to wcale nie znaczy, że nagle wszystko jest takie super. Wszystko odchodzi, wszystko się naprawia i wszystko jest dobrze. Tak to się nie dzieje. I nawet jeżeli narastają te dolegliwości, nawet jeżeli umierają te nadzieje, nawet jeżeli umierają marzenia, to i tak chcę mieć tą świadomość i muszę mieć tą świadomość. Ja jestem Bożym dzieckiem. Ja jestem Bożym dzieckiem i to świadomość daje mi Boże Słowo. Daje mi świadomość tego, że Bóg jest miłością, Bóg jest dobry, Bóg nie zmienia się tak jak ja. I ja bardzo chętnie, często chciałbym zrobić coś takiego, że ja robię dobrze Panu Bogu, tak? Bo się pomodliłem, bo dałem na ofiarę, bo chodziłem regularnie do kościoła, bo ewangelizowałem, nie wiem co jeszcze. To wtedy Pan Bóg powinien mi teraz dać. Bardzo często tak gdzieś tam wewnątrz jest. A Bóg mówi, a ja chcę, żebyś mi oddawał chwałę ze względu na to, kim ja jestem. A nie tylko dlatego, że coś ci dałem. I to bez względu na okoliczności, bez względu na wszystko, żebyś mi oddawał chwałę ze względu na to, kim ja jestem. On nie jest nam niczego winien i może zrobić z naszym życiem, co tylko zechce i co uważa za słuszne. Ale Bóg robi wszystko, żeby twoje życie jak najpełniej, jak najpiękniej oddawało Jemu chwałę. Żeby twoje życie było pełne łaski. Żeby ktoś patrząc na ciebie, na twoje życie, na twoje rozmowy, myślenie, twoje dążenia, to o czym mówiliśmy, ten wzrok taki rozchwiany, tak, rozstrzelony, żeby on był ukierunkowany. Tu jest mój skarb. To jest mój Jezus. Żyję Jego łaską. Kocham Jego łaskę. I będę Jemu podległy bez względu na wszystko, bez względu na to, co ze mną zrobi. Czy będę w kajdanach, czy będę chory, czy będę zdrowy, wolny, wszystko jedno. Będę Boga uwielbiać we wszystkim, co robię. Ostatnia kwestia, ostatni obraz przed nami. Mamy z Księgi Daniela, domyślamy się, co to za sytuacja. Tak, znowu. Mamy obrazek. Jak dla dzieci. Chodzi o tych trzech młodzieńców. przyjaciół Daniela, oni również wypowiadają, znaczy właśnie nie, oni nie wypowiadają. Oni to ujęli zupełnie inaczej. I tutaj jest taki punkt zwrotny, bardzo ważny. Zamień co jeśli. Zamień to co jeśli, a nawet jeśli. Co jeśli, zamień na a nawet jeżeli, a nawet jeśli, a chociażby. Zamień. To jest najlepsza zamiana, jaką możesz w swoim życiu zrobić. Na takiej zamianie właśnie, na takich słowach wielu bohaterów biblijnych opierało się. Oczywiście niedosłownie może to, co tu powiedziane, tak to było wyryte w ich sercu. A choćby nawet. I znamy te słowa choćby właśnie z naszych piosenek. Jest taka piosenka, prawda? Choćby figi nie zakwitły, a urodzaj winnik by znikł. Jak to szło? Oliwki obok schewiłby, a obor... I tak dalej. Nie pamiętam piosenki, ale tu tekst jest przed nami taki. Właśnie mówi tak. A przepraszam, to jest jeszcze z Habakuka. Ja teraz uprzedziłem już troszeczkę. Jeszcze wracam do młodzieńców. Przepraszam. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech Ci będzie wiadome, o królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. Nie oddamy. Ja mówię, lubię obrazy, bo lubię sobie wyobrażać. Pamiętam to, tak siadło mi w głowie, kiedy byłem gdzieś tam w jakimś wielkim muzeum w Londynie, I oglądałem sceny biblijne. Zastanawiałem się nad tym, jak ten, który malował, jak on sobie to wyobrażał. Niektórzy malowali sceny biblijne właściwie ubierając ich w stroje ze swojego wieku. Także były tam jakieś pancerze i tak dalej. Bardzo dziwnie to wyglądało. Ale gdybyście wy mieli namalować to, tak? Wczujmy się, to jest naprawdę fajne zadanie, czytać Biblię i spróbować to narysować, to co czytam. Jaką szatę będzie miał? Jak ona będzie ułożona, ta szata? Czy będzie miał sandały, czy na boso? Jak będą te sandały? A włosy? A wygląd? I każdy szczegół może mieć znaczenie. Tutaj nie wszystko jest powiedziane. Niektóre rzeczy są takie niuanse w tej historii z młodzieńcami. Na przykład, że tam związano ich do tego stopnia, że musieli ich wrzucić. Tak? I też wyobrażam sobie, to jest ta moja dziwna wyobraźnia. Jak oni zadawali sobie pytania, może między sobą, słuchajcie, będzie bolało? W którym momencie przestanie boleć albo stracimy świadomość? Pamiętacie, oni wrzucali, ci, którzy ich wrzucali, to był tak rozpalony piec, że ci, którzy ich wrzucali, zginęli. Tak? Kiedy oni wychodzą, nie czuć na nich nawet swądu. Powiedziane, ani w szatach, ani we włosach nie czuć było nawet swądu. I ciekawa jest rzecz, że oni wychodzą stamtąd. I to jedna rzecz, takie szczegóły są opisane, ale nie jest napisane, jak oni wyszli, skoro byli związani, a wyszli nieskrępowani. Czyli coś się musiało spalić. Jak myślicie, co się spaliło? Więzy się spaliły. Więzy się spaliły. To tylko się domyślam. To nie jest napisane. Tylko się domyślam. Ale to jest piękny obraz. Jeżeli zamienisz to, a jeśli... A co jeśli na a choćby, a nawet jeżeli, to opadną z ciebie więzy strachu, więzy zniewolenia, więzy, które trzymają większość ludzi w szachu przed tym, żeby zbliżyć się do Boga. Pójście za Bogiem jest niebezpieczne, ale jest też z drugiej strony najbezpieczniejsze, najbardziej uwalniające, najsensowniejsze. Dlatego czy jesteś mężem, czy żoną, czy ojcem, czy matką, czy dziadkiem, babcią, czy dzieckiem jesteś, wszystko jedno, to są najcenniejsi ludzie, najszlachetniejsi w oczach Boga, którzy mają zaufanie przed Bogiem. Jeżeli czytamy 1 Piotra, 3 rozdział o tych żonach, to wiem, że niektórzy się skupiają wyłącznie na tym, co one tam powinny, czy nie powinny z tymi włosami robić, ale to nie jest sens tego rozdziału. Sens jest napisany taki, że nie bójcie się, nie dajcie się zatrwożyć, nie dajcie się zastraszyć. I to dotyczy wszystkich innych. Tak samo tam wcześniej było pracowników, którzy mają ciężkich panów, trudnych panów. Nie dajcie się zastraszyć. Ci, którzy ufają Bożej łasce, oni są wolni, oni są uwalniani bez względu na to, jak bardzo są krępowani, jak bardzo krępują ich więzy życia, ci, którzy próbują ich zabić. I nie łudźmy się, wielu takich bohaterów przypłaciło życie i to w straszny, okrutny sposób. Przeżynanie piłą, jak czytamy w liście do Hebrajczyków na przykład. Tak? Oni naprawdę stracili życie. Oddali za to życie, ale byli najbardziej wolnymi ludźmi, jacy chodzili na tej ziemi, najbardziej zwycięskimi. Nie ci, którzy patrzyli na nich, nie którzy ci zażynali, ci, którzy byli poza tym, ale właśnie oni, którzy umierali, oddawali swoje życie, oni byli zwycięzcami. No i wreszcie ten ostatni fragment, który gdzieś wskoczyłem za szybko, to jest z Księgi Habakuka, z Księgi Habakuka z 3 rozdziału od 17 wiersza. To jest ta piosenka, którą śpiewamy. Za szybko już chciałem skończyć to kazanie. Mamy to słowo gdzieś tu będzie, tak? To jest... To jeszcze z listu do Hebrajczyków. Tak? Pamiętamy to sformułowanie, nigdy ci nie opuszczę. I teraz mamy te słowa z Księgi Habakuka. Zaiste, albo inaczej, choćby nawet, czy jeśli drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron, zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia, w ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła, lecz ja będę się radował w Panu. Lecz ja będę się radował w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. To jest niesamowite. To jest los tych, którzy ufają całkowicie Bogu. Przypomina mi się mnóstwo różnych rzeczy, które wypadałoby, trzeba by może wspomnieć gdzieś czasami, jak ten, który współpracownik apostoła Pawła ewangelizował, chodził z nim, tak? Doświadczał wielu pewnie rzeczy. Ale pamiętam, jest taki moment, kiedy zwrócił swoją uwagę na wielkie miasto, bodajże Tesaloniki. Jego serce tam zapałało miłością do wielkiego miasta. Tam pojadę, tam będzie życie. To nie jest prawda. Apostoł Paweł, z drugiej strony widzimy go, jak na pieńku oddaje swoją głowę, jest ścinany mieczem. Wydaje się, że to przegrany. Przegrany. I co? Nie zwiedziłeś świata? No, trochę zwiedził, ale trochę tragiczne to miał wypadki przy tym zwiedzaniu. Ale on był właśnie zwycięzcą. Ale nawet nie mówię, że to są... Znowu wracam do tych bohaterów. To nie oni sami z siebie. Jak mówi Pan Bóg do apostoła Pawła, dosyć masz, kiedy masz moją łaskę. Kiedy masz moją łaskę, to jest wszystko, czego ci trzeba. Zgadzamy się? To co? Amen?
Amen.
Amen.